Naszym gościem jest biskup tarnowski Andrzej Jerzy. Szczęść Boże, witamy.
Szczęść Boże, witam panią redaktor, wszystkich drogich słuchaczy.
Przed nami Niedziela Miłosierdzia Bożego, która jednocześnie kończy oktawę Wielkanocy, rozpoczyna tydzień miłosierdzia. Boże Ojcze Miłosierny, Tobie zawierzamy losy świata. Takie będzie hasło tego dnia. Na czym polega aktualność orędzia o Bożym Miłosierdziu?
Orędzie się wpisuje w naturę ludzką, która pogrzebała grzechu pierworodnym, pozostałości powodujące, że człowiek wchodzi na pole zła, rozbicia, nosi w sobie atawizmy, prowadza siebie i innych ludzi w różne stany walki, zmagań, wojen, które toczą się i toczyły i będą się toczyć niestety. Trzeba jasno dostrzec fakt, że orędzie, które otrzymała święta siostra Faustyna, miało miejsce w dwudziestoleciu międzywojennym. Mamy zakończenie I wojny światowej, bardzo krwawej. Po raz pierwszy więcej osób cywilów zginęło na tej wojnie niż żołnierzy, a jeszcze nie wybuchła II wojna światowa, która niejako w tym orędziu się już pojawia. Więc trzeba było świat odradzać, leczyć po tych potężnych ranach i tajemnica Bożego Miłosierdzia jest tutaj podstawową. Ludzie uświadamiają sobie, że sami nie są w stanie o własnych siłach odbudować siebie, odbudować świata, odbudować relacji z człowiekiem i z Bogiem. Stąd potrzeba Bożej interwencji, Bożego działania. Patrząc na obecną sytuację w świecie, też dostrzegamy to napięcie, nie tylko militarne, które może spowodować wojny, nieszczęścia, ale także różne formy egoizmu, indywidualnego egoizmu poszczególnych narodów. Niektóre narody uważają się za dominujące, chcące podporządkować inne. I to wszystko wywołuje znowu potężny zamęt, gdzie otwarcie na Boże Miłosierdzie sprawia, iż możemy siebie uleczyć mocą Boga i w ten sposób leczyć relacje też między ludźmi i między narodami. Dlatego to pragnienie Bożego Miłosierdzia i kult Bożego Miłosierdzia jest tak wyjątkowy, nie tylko w Polsce, nie tylko w Europie, ale na całym świecie.
A w tym właśnie dniu możemy uzyskać łaskę całkowitego odpuszczenia win i kar. O czym jeszcze mówi orędzie Jezusa o Bożym Miłosierdziu przekazane świętej siostrze Faustynie?
W swoim dzienniczku bardzo szeroko opisuje to, co otrzymała od Chrystusa Miłosiernego, bardzo rozbudowaną, można tak powiedzieć, doktrynę dotyczącą Bożego Miłosierdzia. W skrócie można byłoby to scharakteryzować w następujący sposób. Bóg bogaty w miłosierdzie powołuje całe stworzenie do istnienia w miłości miłosiernej. Opiekuje się człowiekiem, który właśnie nosi te skutki grzechu pierworodnego, odradza go, a człowiek w swojej niewystarczalności otwiera się na Boże Miłosierdzie i w swojej oczywiście wolności, mocą Miłosierdzia Bożego okazuje miłosierdzie innym. Między innymi dokonuje się to przez czyny miłosierdzia, dalej przez słowa, które budują relacje międzyludzkie, słowa, które ujawniają miłosierną miłość Boga w człowieku i w modlitwie za cały świat o dar pokoju. Zwróćmy uwagę, jak dużo mamy wezwań w modlitwie nie tylko wiernych, ale na co dzień dotyczących budowania relacji pokojowych i między narodami, ale także w rodzinach, małżeństwach. Potrzeba angażowania Boga przez modlitwę do tego, abyśmy mogli rzeczywiście uleczyć świat Bożą miłością, miłością miłosierną.
Zwłaszcza w sobotę modliliśmy się w intencji pokoju, o co prosił nas Ojciec Święty Leon XIV. Niedziela Miłosierdzia Bożego to także Dzień Patronalny Caritas. Te diecezjalne obchody pod przewodnictwem księdza biskupa odbyły się w sobotę w Limanowej. Caritas to tysiące wolontariuszy, także darczyńcy, pracownicy placówek specjalistycznych Caritas. A chciałabym zapytać o rolę wolontariuszy w tej codziennej działalności Caritas. czas.
Chciałem na wstępie wyrazić wdzięczność wszystkim wolontariuszom, począwszy od najmłodszych, bo sięgnęliśmy po przedszkolaków. Już są szkolne, oczywiście, koła Caritas, ale są też przedszkolne. Chcemy jak najwcześniej zaszczepić w dzieciach, zwłaszcza w tej kulturze egoizmu, subiektywizmu, zamknięcia się w sobie. Chcemy zaszczepić pragnienie pomagania innym, troski o innych, ujawniania właśnie tej tajemnicy Bożego Miłosierdzia w dziełach osób, które mają świadomość, że w darze z własnej osoby, z tego co posiadają, znowu siebie odkrywają w Bogu, swoje znaczenie, swoją wielkość. Chciałem też wyrazić wdzięczność wolontariuszom, którzy działają w środowiskach młodzieży. Tutaj mamy też bardzo dużą grupę. I podstawowa, jeżeli chodzi o zespoły parafialne Caritas, to osoby w średnim wieku, osoby nieco starsze, które z wielkim oddaniem podejmują codzienną posługę na rzecz innych osób i to całkowicie bezinteresownie. Zwróćmy uwagę, że w Polsce, w Europie jest bardzo dużo instytucji, które zajmują się wolontariatem, czy zajmują się pomocą charytatywną, ale z naciskiem tutaj podkreślam, że w Kościele katolickim koszty utrzymania, powiedzmy, tych osób, instytucji są zredukowane do zera. Można powiedzieć, że 100% środków, które pozyskujemy od wiernych, i tutaj też chciałem im wyrazić wdzięczność za otwartość serca, są przeznaczane i trafiają celowo do tych osób, które rzeczywiście tej pomocy potrzebują. I to jest wielkie, piękne, wspólne nasze dzieło.
W sobotę także ksiądz biskup w Limanowej wręczył medale Misericors. Relacje z tego spotkania można znaleźć na naszej stronie rdn.pl, a w sobotę w Tarnowie w seminarium miała miejsce konsekracja także wdów i dziewic. Jakie znaczenie mają w tym współczesnym świecie te indywidualne formy życia konsekrowanego?
Patrząc na historię Kościoła, zauważamy, że w pierwotnym Kościele była bardzo duża rola właśnie wdów, dziewic. Zwracano uwagę zwłaszcza na troskę o wdowy, które często pozostawały bez środków do życia oraz z dziećmi, potrzebowały pomocy i wspólnoty, pierwotne wspólnoty kościelne bardzo mocno się tutaj troszczyły o środowisko wdów, a równocześnie od samego początku, nawiązując do Ewangelii Chrystusa, bardzo ceniono instytucje dziewic. Zresztą dostrzegamy to także w innych kulturach, religiach, chociażby rzymskich. To jest bardzo interesujące, że we współczesnym okresie czasu znowu jak gdyby w Kościele pojawia się fascynacja, ale już w nowy sposób, środowiskiem wdów, które poświęcają się całkowicie Bogu. To jest między innymi ryt, który wprowadza wdowy i dziewice właśnie w taką szczególną posługę Kościołowi, w całkowitej wierności Chrystusowi w ślubach, które są składane. Oczywiście my mamy bardzo dużo osób, które żyją w wdowieństwie, zazwyczaj kobiety, bo żyją dłużej od mężczyzn. I tutaj patrzymy też z podziwem na ich poświęcenie, oddanie. To jest wielkie dzieło codziennego wysiłku, pracy na rzecz innych i przeżywania też z bólem swojej samotności. Długi okres w małżeństwie, potężna miłość, piękna do współmałżonka i nagle utrata. To jest bardzo bolesne doświadczenie. Stąd wiele wdów przenosi tą relację do swoich mężów przez dar modlitwy i w jakiś sposób mocą Chrystusa, który łączy te dwa światy zmarłych i tych, którzy jeszcze pielgrzymują na ziemi, łączy jak gdyby dalej ten związek, tą relację, i to jest piękne, wartościowe. Ale właśnie ta formuła konsekracji wdów podkreśla jeszcze mocniej to oddanie się Chrystusowi, Kościołowi, troskę o inne osoby i świadectwo życia. Tym bardziej dziewice w świecie, który może odrzuca tę formę, nie akceptuje, nie rozumie, dar dziewictwa jest tutaj też bardzo ważny i cenny jako przykład życia, zwrócenie uwagi na inny wymiar rzeczywistości, która jest dla tej osoby bardzo ważna. I trzeba powiedzieć, że oddziaływanie tych osób, które podjęły życie w dziewictwie na środowisko jest bardzo silne. One mają może więcej czasu, możliwości, żeby wspierać, pomagać innych i wskazywać na priorytet Boga w życiu człowieka.
W audycji W Trosce o Kościół ksiądz biskup omawia statuty poświęcone kapłanom. Co zapisy V Synodu Diecezji Tarnowskiej mówią o Eucharystii?
Przypomnę, gdzie jesteśmy, w którym statucie. Statut na przykład 598 podkreśla, że właściwe sprawowanie liturgii oraz jej głębokie duchowe przeżywanie wymaga od celebransów gruntownej, permanentnej formacji liturgicznej, by jako przewodnicy i pasterze wspólnot wierzących sami byli przeniknięci duchem liturgii. Ważne jest to, aby kapłani dobrze orientowali się w przepisach liturgicznych Kościoła. Zwróćmy uwagę, ile jest teraz różnych prób rozmycia rzeczywistości liturgii. Jakieś indywidualne formy niezgodne z prawem kościelnym, jakieś nowinki wprowadzane w liturgię, albo przejście w kierunku niemal sekty, jeżeli chodzi o odrzucenie liturgii soborowej, albo w kierunku, można tak powiedzieć, lewicowym, o ile to można tak określić w rzeczywistości Kościoła, czyli właśnie wprowadzanie jakichś nowych form, często ze środowiska protestanckiego, do liturgii Kościoła katolickiego. Trzeba więc to wszystko odrzucić. Musimy celebrować liturgię Kościoła zgodnie z wolą Kościoła, zgodnie z tradycją, z przepisami Kościoła, ale nie tylko kapłani są zobowiązani do znajomości dogłębnej przepisów liturgicznych Kościoła. Przede wszystkim chodzi o ducha liturgii, czyli uświadomienie sobie, że w gestach, w słowach, w znakach, w symbolach liturgicznych ujawnia się obecność Chrystusa z Jego zbawczymi tajemnicami, czyli głęboka wiara w to, że Chrystus przychodzi do nas, do wspólnoty właśnie w sakramentach, w liturgii, szczególnie w Eucharystii, i na to też bardzo mocno zwracał uwagę synod, aby kapłani byli dobrze przygotowani do sprawowania liturgii, pobożnie oczywiście sprawując samą Eucharystię, ale przez rozmyślanie wcześniej, przez modlitwę w zakrystii przygotowali się do tego, co będą przeżywać, jak wielką tajemnicę wiary będą celebrować, i po Eucharystii też w wyciszeniu, żeby podjęli modlitwę, dziękczynienie za dar Eucharystii, którą sprawują. Synod też bardzo mocno zwraca uwagę na to, aby kapłan codziennie celebrował Eucharystię, nawet gdy w niej nie uczestniczą wierni. I tutaj są też przepisy dotyczące odprawiania mszy świętych, czyli zasadniczo kapłan odprawia tylko jedną mszę świętą, ale z racji duszpasterskich, gdy jest taka potrzeba, jest możliwość binowania, czyli odprawiania drugiej mszy świętej i trynowania, czyli trzeciej mszy świętej, ale muszą tutaj być odpowiednie warunki, i tutaj biskup Tarnowski w odrębnym dekrecie określa te przypadki, w których kapłan może dla słusznej przyczyny binować oraz gdy tego domaga się konieczność duszpasterska, także trynować, ale w niedzielę i święta nakazane. Też zwraca uwagę synod na to, aby mamy bardzo dużo intencji diecezji w parafiach, przekazywać je innym kapłanom, i tutaj chcę podkreślić, dziękuję wszystkim diecezjanom, że dzięki tym intencjom wspieramy inne diecezje, misjonarzy, tych, którzy po prostu nie mają intencji w różnych krajach. Kapłani dzięki temu, że są te ofiary z intencji, mogą jakoś funkcjonować i podejmować posługę. Oczywiście tutaj zawsze trzeba wiernych poinformować o tym, kto będzie celebrował, gdzie mniej więcej w jakim okresie czasu, gdziekolwiek jest sprawowana ta Eucharystia, ma taką samą wartość, jeżeli ją celebruje kapłan. Jeszcze też synod podkreśla konieczność związania mocno w życiu kapłana celebracji liturgicznych z codzienną praktyką adoracji Najświętszego Sakramentu, żeby wejść głębiej właśnie w to misterium, które celebruje kapłan w Eucharystii.
Bardzo dziękujemy księdzu biskupowi za to spotkanie, za rozmowę. Zapraszamy za tydzień. Naszym gościem był biskup tarnowski Andrzej Jesz.
Bardzo jestem wdzięczny za wspólnie spędzony czas. Szczęść Boże.